Są takie, słuchaj, są takie ćwiczenia na początku nieraz, nie? Widziałeś, że na przykład aktorzy mówią albo robią tak sobie, palcem przejeżdżają po wargach. I to niby jest na dobrą dykcję, tak? Dykcję?
No, ja też tak muszę chyba czasami robić, jak dużo gadam, to trzeba tak sobie wlać wodę i tak zrobić.
Ja czasami przed podcastem robię takie to jest takie rozluźniające.
Jak zrobiłeś to, to zrobisz taki przester i jak ktoś słucha na słuchawkach, to...
I zaraz ktoś skomentuje, jebany chuj, muszą te przestery. To są Gargamel vlog? Wiesz, o czym ostatnio myślałem? Że jak na przykład rzucam tutaj jakąś swoją dygresję, jakieś swoje przemyślenie, to ktoś sobie może na przykład pomyśleć o mnie, że dla kogoś to może być oczywiste, nie? Na przykład, a ja aż o tym muszę opowiedzieć, nie? Albo przedstawiam jakiś proces myślowy, na końcu którego doszedłem do jakiegoś wniosku, a dla niektórych osób to może być oczywiste. I wtedy ta osoba sobie może pomyśleć, Boże, no co za idiota, no mówi takie...
O czym oni pierdolą?
Każdy dla dzieci jakieś.
I co wymyśliłeś w końcu?
No w sumie to nic, bo tak naprawdę no nie mamy się jak przed tym przestrzec, bo dla niektórych rzeczy oczywiste są takie i takie, a na przykład niektórzy muszą o tym pomyśleć, na przykład jak ja o czymś. Ale to jest takie, wiesz, to jest trochę taki strach, jak ludzie odbiorą to, co my robimy, nie? To chyba się trochę z tym wiąże.
Znaczy się nie można się bać tego, jak ktoś nas odbierze, to po pierwsze. Po drugie, każdy odbiera wszystko inaczej, każdy w inny sposób o czymś myśli.
No właśnie.
Po trzecie, to, że my akurat tak mówimy, to nie znaczy, że... W sensie ogólnie... Prowadzimy ten podcast dlatego, że lubimy sobie porozmawiać, podoba nam się ta forma i chcemy po prostu przekazać jakieś może nie poglądy, ale to, o czym, albo w jaki sposób my o pewnym temacie czy zagadnieniu myślimy, ale też nie chodzi o to, żeby ci, co nas słuchają, o ile w ogóle ktoś nas słucha, się z tym zgadzał. Bo nie o to chodzi.
No tak.
Chcemy po prostu sobie o czymś pogadać. To, że ty nas słuchasz, ci się to nie podoba, to też jest okej. Możesz, nie wiem, z nami o tym pogadać, możesz też wyrazić swoją opinię. Ale no,
ale
my nie możemy...
Ale zawsze takie, wiesz, jakieś głosy
nie wiem,
u głowy...
mi się wydaje, że już nie mam takiej obawy.
Nie?
Nie, mi to jest wszystko jedno. Ktoś chce, kto sobie słucha, ktoś nas nie słuchał, nie wiem, odsłucha raz albo fragment nie spodobał mu się, no trudno, no jeju, no.
Ja jeszcze czasami tak mam, że na przykład rozmawiamy o czymś i z tyłu głowy mi się pojawia jakieś przypomnienie, coś i sobie myślę, Boże, czy to rzucać, czy to nie będzie jakieś głupie? Na przykład.
Nie wiem, ja się staram być...
Nie, słuchaj.
Czy staram się być sobą? No wydaje mi się, że się staram być sobą, ale ostatnio chyba ty to zauważyłeś, że przed podcastem jest taka luźna gadka tam, a tutaj jednak jak mówimy, to wiesz, podnosimy na
zaangażowanie
głos.
Jest
coś
większe.
Inaczej trochę to działa, nie? Ale to mi się wydaje, tak, że tak wszędzie to tak działa.
Wchodzę nie w rolę trochę takie. No, dużo, to jest...
Znaczy się, to nie słowo, jest tak, ale... że udajemy kogoś innego, tylko po prostu...
Nie, to jest takie...
Jakby to określić?
To jest takie... Podcast on, ma taki przycisk,
taki przycisk, no i wszystko jest.
W głowie i na przykład, dobra, teraz masz mówić jakoś przynajmniej tam z jakąś dykcją, żeby ktoś cię zrozumiał i no wiesz, no, nagrywasz podcast. Nie?
No na przykład w pracy zachowujesz się inaczej, a w domu też się zachowujesz inaczej. A co nie zmienia faktu, że cały czas jesteś sobą?
Kiedyś był taki odcinek rodziny zastępczej.
Aha, no...
Tam no Piotr Frączewski był, tam grał, nie? Tak się nazywa ten aktor.
Tak, chyba tak, no.
I do Piotra Frączewskiego przyszła ta jedna Azjatka i zapytała go o maski. I to jest też ogólnie jakiś przykład z lektury, bo to było chyba właśnie na maturze, mi się wydaje. Albo na przygotowaniach do matury, że tak naprawdę zależnie od tego, gdzie jesteśmy, przyjmujemy maskę ucznia, dziecka, rodzica. I po trochu zachowujemy się inaczej. Ale jednak te wszystkie maski składają się na to, kim jesteśmy. I teraz pytanie, kiedy tak naprawdę jesteśmy sobą w 100%? Czy jest coś takiego jak bycie prawdziwym Pawłem? Że na przykład jak jesteś sam i nie wiem, robisz coś albo myślisz sobie, no to wtedy jesteś w 100% sobą, bo przed nikim nie grasz nikogo. Rozumiesz?
To jest fajne nawiązanie do poprzedniego odcinka, w którym wspominaliśmy o Gonciarzu. Oj, ten gąciarz to się przywijał między tymi podcastami,
Nie wiem, żygam. I to jest,
czy w 100% jesteśmy sobą?
Tak, czy można kiedyś tak powiedzieć o sobie, że...
Wydaje mi się, że najbardziej w 100% jesteśmy sobą, jak jesteśmy sami, bo wtedy wiesz, nikt nas nie ogląda, nikt nas nie widzi.
Możliwe.
Bo... Ale też na pewno są takie osoby, przed którymi też... Jesteś nie, że sobą? Nie czujemy się, że jak ta osoba jest z nami, to tak naprawdę jakby nikogo nie było, tylko że potrafimy przed nią pokazać to, jak jesteśmy sami, to samo. Bo nie przed każdym potrafisz pokazać to samo, tak. Nie? Też różni chodzi ludzie. O zaufanie może, albo nie wiem, o poziom znajomości drugiego człowieka.
I na przykład o to, że cały czas sobie myślisz, co ta druga osoba może sobie o mnie pomyśleć, jak będę taki i taki, albo jak na przykład powiem to i to.
Ja na przykład mam takie coś, że jak sobie wracam autkiem z pracy, albo gdzieś jadę sam, to robię muzykę na maksa i sobie lubię śpiewać. A na przykład jak jadę z kimś, to już takiego czegoś bym nie zrobił. Czuję taki lekki dyskomfort i tak...
Wiesz co, ja tu
bym tego nie zrobił. I to jest na przykład fajny przykład, nie? No. Że
ja to nie raczej zawsze... pod prysznicem. Ale z tą muzyką w samochodzie to mam inny problem, że jak jadę sam, no to puszczam sobie to, na co mam tylko ochotę. To mogą być jakieś smęty.
A jak jedziesz z kimś, to starasz się...
To staram się tak, żeby ta muzyka nie była tylko dla mnie przyjemnością.
Właśnie, no.
Na przykład jak jadę z kimś starszym, no to sobie puszczę jakiś tam problem czy coś. Ale to tak... Ja wiem, że tej osobie to się nie podoba specjalnie. Jakoś, wiesz, ja staram się, żeby ta przyjaźnka i dla mnie, dla tej drugiej osoby była miła. I no, muzyka jest ważnym aspektem chyba z każdej przyjaźni samochodowej.
A to też jest ciekawe, o czym mówisz, bo ja zawsze jak jadę z jakąś starszą osobą, to staram się jej puścić taki kawałek, który mi się bardzo podoba. I może to, że ja puszczę im ten kawałek, choć niekoniecznie jest w ich gustach, tak. To może dzięki temu, że im puszczę, to im się spodoba i się wsłucha. Ale zawsze jak minie ten kawałek, to i tak jest cisza i ten nikt nic nie mówi. I wyłączam radio, nie?
Bo tu każdy inaczej tą muzykę odbiera, nie? I też kiedyś się zastanawiałem nad tym, co kształtuje nasz gust muzyczny. I to jest taki temat rzeka niesamowity, bo na przykład jeśli twoi rodzice zasłuchiwali się w Depeche Mode, albo w Metallice, albo w czymś takim starym, no to te rytmy, tak mi się wydaje, że rytmy, powiedzmy, albo gatunki muzyczne, ty będziesz tak podświadomie uważał za pozytywne, bo kojarzysz z tym pozytywne wspomnienie swoich rodziców na przykład. I kojarzysz swojego tatę tam z tym kawałkiem, mamę z tym, ciocia słuchała tego na przykład. Nie? I tak może się wyrabia gust muzyczny. Ale na przykład też ciekawą sprawą jest, gdy włączysz sobie album, którego nigdy byś sobie nie włączył, bo pomyślałbyś sobie, że na przykład muzyka country nie jest dla mnie. I tak po trochu na przykład od tej muzyki country, od jakichś tam bitów, powiedzmy, zbliżonych do tego, czego słuchasz na co dzień, powoli przechodzisz cały czas do czegoś innego. I to jest też taka fajna ewolucja gustu muzycznego, że to się tak zmienia.
Mi się wydaje, że ten gust muzyczny u mnie na przykład ewoluował, bo ja nie wiem w sumie... Nie potrafię określić, kiedy się zaczęła taka fascynacja muzyką, ale wydaje mi się, że to było, jak chodziłem do podstawówki chyba, tak pośrodku podstawówki mi się wydaje, że wtedy tak bardziej zwracałem uwagę na tą muzykę już.
Ja
pamiętam. I wtedy to ciągle ten gust muzyczny, wiesz, była taka...
Cały czas coś innego?
Góra, dół, ten wykres tak się zmienia, nie?
Taka parabola.
Ale teraz wydaje mi się, że już przez wiele, wiele lat jest bardzo podobnie, albo i nawet tak samo.
Tak, myślisz? No ja po części też tak mam, ale tak... w sumie rzeczywiście, bo dawno mi się nie zdarzyło coś takiego oderwanego, wiesz, kompletnie od tego, czego słucham tak co jakiś czas, powiedzmy. Ale teraz mi się przypomniało takim pierwszym moim kontaktem z muzyką popularną, taką, wiesz, ale nie tym, co leciało w radiu, tylko... powiedzmy gdzieś indziej, to był folder, który przyniósł mi do domu kuzyn na pendrive'ie, bo chciałem, bo ja byłem wtedy jeszcze, nie wiem, ile miałem lat, 7, 8 i poprosiłem, żeby mi chyba Minecrafta zgrał na pendrive'a i on tam miał jakieś swoje kawałki na tym pendrive'ie, typu Hada, Molesta, coś
to
takiego.
Już grubo było.
I ja wtedy, jakie to jest fajne! I ja się zasłuchiwałem w tym Hadzie, w Moleście i w sumie od Hady i Molesty się zaczęła moja przygoda chyba z muzyką. wtedy cały czas słuchałem rapu, potem coś no, innego, coś innego.
To było bardzo podobne.
I jak sobie o tym przypomniałem po latach, to sobie pomyślałem, aha, no, kurde. A to jednak na kimś młodym robiło takie wrażenie, nie?
Mhm. To... Bo może dlatego, że tam był taki brutalny język, co?
Czy, możliwe, czy możliwe. To mógł być główny aspekt tego, tak. Że tam przyklinają.
No to było fajne, nie? No zawsze no? tak chyba jest. To nie wiem. No.
Ktoś do mnie dzwonił, ale...
Ktoś do ciebie dzwoni? Ktoś do ciebie dzwoni? Słuchaj, rozmawialiśmy o czym? O dzieciach. Coś tam. A ja pamiętam, że coś... A właśnie, mam takie pytanko. W jakim wieku dziecko nabywa samoocenę? I pytanie drugie, bardzo podobne. Kiedy dziecko zaczyna się wstydzić? I tutaj wpadłem na takie pytanie, jak młody chłopiec przychodził tam do rodziców, pytając się, czy jego obrazek jest ładny, albo po prostu im pokazał ci rodzice, rzucili okiem, mówi, tak, jest świetny, jest wow, super, naprawdę, ty to narysowałeś, wiesz, takie zachęcanie. I chodzi mi tutaj o to, że no, na logiczne myślenie wiadomo, że jak dziecko narysuje jakiś obrazek, no to nie jest taki, jak rodzice mówią, tylko po prostu jest albo
kiepski,
albo ale... jest kiepski, w sensie jest ładny, ale jest ładny jak na dziecko rysujące w takim wieku, nie? W sensie, wiesz, jest ładne na taki akurat poziom,
no,
ale chodzi mi o tą taką no, ładność, o to... taką ogólną.
No,
że
także,
w sensie...
no ale słuchaj, nie będziesz wymagał źle, od tak... sześciolatka, żeby malował jak Picasso.
Tak, tylko chodzi, głównie chodzi o to.
Ja rozumiem.
No to mów.
Żeby przekazać dziecku ten ładunek emocjonalny tego, że go wspierasz, że on jest tak. spoko, bo jeśli się dzieci od początku nie buduje, nie buduje w nich poczucia własnej wartości, jakiejś
tak, jasne,
takiej pewności,
ja się z tym zgadzam.
To tylko... potem one są takie przyjebane, że tak powiem, te dzieci, nie? Tylko... Jeśli, no.
Nie no, mi głównie chodziło o to, kiedy to dziecko nabywa tą samoocenę.
W sensie, jest to, wiesz, ja zrobiłem mały research.
Masz 5 lat i myślisz, kurde, ale super rysunek odjebałem, idę pokazać starym. I oni mówią, wow, ale super rysunek, i ty mówisz, kurde, będę rysować dalej i będę im pokazywać te rysunki, aż w końcu masz, powiedzmy, no dwa razy więcej lat, miałeś 5, teraz masz 10, znowu pokazujesz jakiś lepszy rysunek i widzisz ten postęp i cały czas dla ciebie ten rysunek jest fajny i znowu pokazujesz rodzicom, oni mówią, wow, super fajny, potem powiedzmy masz 20 lat, wracasz do tych starych rysunków, widzisz jakie one są beznadziejne i znowu coś rysujesz i znowu to dla ciebie jest dobre i pokazujesz komuś innemu i znowu ktoś mówi, to jest super, a tak naprawdę
ale
nie
się
jest.
Pogubiliśmy chyba.
Czemu?
Bo ja zacząłem mówić o tym, bo po pierwsze to jest motor napędowy, bo jeśli rodzice ci powiedzieli, że ten rysunek jest spoko, to cię napędziło do tego, żeby rysować dalej i poprawiać jakby tą, tą sztukę.
No, tu już nawet nie chodzi o rysowanie samo, tylko na pewno, nie wiem, strugasz sobie krzesło.
No. Tylko nie, wiesz co, wiesz, bo ty zapytałeś, kiedy u dzieci budzi się...
To samoocena, że potrafisz sam siebie skrytykować i powiedzieć, kurde, to jest niedobre, nie pokażę im tego.
Według mnie w przedszkolu.
W przedszkolu już? Myślisz, że aż tak szybko?
Myślę, że tak.
Wydaje mi się, że nie.
Nie? Mi się wydaje, że tak. A wiesz czemu?
Nie wiem.
Bo w przedszkolu masz pierwszy kontakt z rówieśnikami. I wydaje mi się, że na porównaniach swoich rzeczy do rówieśników buduje się taka jakby skala tego, jakie
Padasz
coś
w depresję
powinien...
widzisz, jak chujowo rysujesz obrazki. No, i nie uświadamiasz sobie, że rodzice cię okłamują.
Narysowałeś sowę, sobie myślisz, jaka fajna. A kumpel z ławki narysował sowę, to nauczyciel mógł ją prawie pogłaskać. Taka była świetna. A twoja?
A twoje to są takie cztery kreski i dwa kółka.
Albo ja pamiętam, słuchaj, ja miałem takie, o Boże, tak mi się coś przypomniało chyba z...
Wydaje mi się, że kiedyś o tym opowiadałeś, ale słuchacze o tym nie wiedzą.
O rysowaniu człowieka?
No, bardzo, no, chyba tak.
Tak? No. Miałem takie ćwiczenie, bo ja kiedyś mieszkałem w Małopolsce. I tam moja pani Kwiatkowska, no pamiętam nawet nazwisko, czaisz? Dorota. Pozdrawiamy serdecznie. Świetna kobieta. Zrobiła nam takie ćwiczenie, tylko ja tam chodziłem tylko dwie klasy. Bo jak to jest w przedszkolu? Właśnie nie pamiętam. Jest pierwsza klasa? Nie.
Nie, w przedszkolu to jest po prostu przedszkole.
W przedszkole coś?
Zerówka? Pierwsza, druga? Nie.
Tak, w przedszkole dobra. Ja tam chodziłem do zerówki i do pierwszej chyba. Do zerówki, do pierwszej i do drugiej.
No.
ale, ale w drugiej już wyjechałem, w końcówce, to zawsze było na początku, że ona nam zawsze kazała na początku roku narysować człowieka, jakiegokolwiek. No. I jak sobie wyobrażamy człowieka, czy coś takiego? I fajne było to, że na przykład nie, czy siebie narysować, chyba siebie. I niesamowity był tam ten progres, jak dzieci na przykład miały narysować siebie, to niektórzy rysowali tylko na przykład twarz. Drudzy narysowali już na przykład tam w tej pierwszej klasie już twarz i nogi i ręce, nie? I to wyglądało coraz tak lepiej, że tylko widzisz, tu nie chodziło o ten kunszt rysowania, tylko to, jak te dzieci widzą siebie. To było świetne, świetne ćwiczenie według mnie. Takie samopoznawcze, że tak powiem. Jak te dzieci siebie same widzą.
No tak, to na pewno fajny.
Bo na przykład, sorry, bo ja nie dodałem jednej ważnej rzeczy, że na przykład jeden chłopiec narysował jednego roku po prostu swoją twarz, tam buzię, wiadomo, tam ten, a następnego roku już narysował siebie stojącego z piłką, z piłką do gry, że on już się utożsamiał z czymś, że on już lubi coś robić, że on jest taki, wiesz, już bardziej poznaje siebie. No to jest według mnie super ćwiczenie właśnie.
No tak, fajny pomysł.
Jak się dzieciom robi takie rzeczy. No a czemu, czemu w przedszkolu? Bo właśnie widzisz, że twój kolega narysował coś gorszego, lepszego, no i tak. No według mnie
po
tak to działa, ale nie
wiem. Bo ja mam taką myśl, że tobie wydaje się, że jakiś przedmiot, który stworzyłeś, albo jakaś praca, albo czynność jest... W sensie samoocena jest wtedy, kiedy tobie wydaje się, że to, co stworzyłeś, jest dla ciebie czymś fajnym, nie? Ale znowu też... O nie, tu użyłem tego słowa fajny.
O nie. Podcast, no podcast wcześniej się kłania. Fajny, czyli jaki?
Super.
Super, czyli jaki?
Że twoja praca jest zadowalająca, ale też jest pewnie taki ogólny, powiedzmy, kanon piękna i ogólnie idzie coś określić, że coś jest ładne. I to wtedy już to twoja samoocena nie może się pod to podpiąć, nie? I też, kurde, to jest bardzo zawiłe i ciężko chyba mi to wytłumaczyć. Bo na przykład zobacz, jest kilku ludzi, każdy na swój sposób ma tą samą ocenę. Ktoś tworzy jakiś mebel, powiedzmy, krzesło. Tak. Ono będzie bardzo chujowe, że tak powiem. Będzie, nie wiem, miało sęki, nie będzie miało nogi, będzie powyginane, źle pomalowane. I ktoś stwierdzi, kurde, nigdy w życiu nic nie zrobiłem, teraz się za to zabrałem i wydaje mi się, że to jest naprawdę ładne, ładny mebel mi wyszedł. Ktoś inny odpierdoli takie krzesło, że nawet będzie, każdy się bał na nim usiąść, bo będzie tak perfekcyjnie zrobione i on też powie, że to jest super zrobione, będzie ta sama ocena, a ktoś zrobi takie po środku krzesło i też dla niego to będzie super. I każdy z nich posiada tą samą ocenę. Każdy twierdzi, że to krzesło jest dla nich dobre, ale też może twierdzić, że jest dla nich złe i że chcą coś poprawić i że tego na przykład nie pokażą na światło dzienne, ale chodzi mi o to, że jak będą te trzy krzesła, słabe, średnie i najlepsze, to ludzie inni są w stanie bardzo podobnie stwierdzić, które z tych krzeseł jest najlepsze, nie?
No tak.
I tutaj o to mi chodzi w tej samoocenie. Żeby potrafić tak ogólnie powiedzieć o swojej pracy, czy ona... Okay.
Ale to widzisz, to według mnie, no to nie jesteś w stanie na przykład powiedzieć ogólnie, czy jest okej, nie widząc pracy innych na przykład.
Tak, no to na pewno trzeba oglądać pracę innych. Tak na przykład jak...
Ewentualnie jesteś w stanie jeszcze stwierdzić, czy to, co robisz, idzie w jakimś, powiedzmy, lepszym czy gorszym kierunku, nie?
No bo wydaje mi się, że łatwo to sobie sprawdzić. Nie wiem, robisz zdjęcia i widzisz zdjęcia innych. I powiedzmy, że z tych wszystkich zdjęć wybierasz sobie kilka, które ci się podobają, różnych autorów.
Tak.
I dla ciebie to są super zdjęcia, też chcę takie robić. I wtedy robisz swoje zdjęcie i porównujesz to zdjęcie, czy ono jest podobne do tych twoich jakby najlepszych zdjęć innych autorów. Właśnie dzięki temu możesz tą samą ocenę nabyć. Jak wydaje ci się, że ono, że musisz, nie możesz myśleć w taki sposób, że odbierasz tą swoją pracę jako swoją, tylko musisz pomyśleć, że jakby ktoś inny to stworzył i ty to musisz ocenić.
No, chodzi ci o takie po prostu...
Bo ciężko, wydaje mi się, że też, ciężko też ocenić siebie, nie?
Nawet. No, bardzo. Bardzo ciężko ocenić siebie. Ja nawet kiedyś zapytany przez kogoś, najciężej jest opisać samego siebie. Jakim ty jesteś człowiekiem? Na przykład jeśli ktoś by cię zapytał, jakim ty jesteś człowiekiem, to ja bym miał straszny problem, żeby powiedzieć, jakim jestem człowiekiem.
Ja na pewno bym powiedział, że nie jestem dobrym człowiekiem. Dobrym, bardziej powiedział, że jestem złym. Bardziej bym te... Chodzi mi o to, żebym bardziej te złe cechy najpierw powiedział, a potem starał się te dobre wyszukać, bo za takiego się uważam. Nie wiem.
Tylko widzisz to, co dla kogoś może być dobrą cechą, dla tej drugiej osoby znowu złe. Dlatego ja sobie nie mogę poradzić z tym pytaniem. W sumie, no nie mogę. Ale na przykład, na pewno ocenić tobie, mnie, albo tobie, kogoś innego, to jest już... łatwe,
bo też jak oceniasz siebie, nie wiesz za bardzo, na co zwrócić uwagę. A oceniając kogoś innego, to nagle wiesz, nie? Na co zwrócić uwagę.
Bo widzisz powiedzmy po nim, jak on się zachowuje, wiesz, w czym jest słabszy, w czym jest lepszy, a tak po sobie to...
Przypomniał mi się taki fajny przykład z Małego Księcia, tylko nie pamiętam, jak to było, ale chodziło o to, że... W Małej Książę, dobrze mówię. Że był przykład, że chłopiec opowiadał mamie chyba, że kurde, nie chcę teraz pieprzyć tego. Chodziło o to, że niektóre dzieci, jak pytały rodziców chyba? Nie. O Boże. Nie wiem, czy z tego wybrnę teraz.
Oj, kurde, jak
że chodziło. Jak było pytanie, kim jesteś chyba, to niektórzy, to dorośli odpowiadali cyferkami. Mówili, tyle zarobiłem, tyle ma mój dom, tyle osiągnąłem. Że zawsze mu, wiesz, chodziło o ilość. Że ci dorośli operowali tymi ilościami, jak ktoś zapytał tego dorosłego, kim jest. A nikt nie opowiadał na przykład, nie wiem, jestem poetą, lubię, nie wiem, śnieg, lubię jeść lody. Bo właśnie chyba coś tam na podobę tego było. Że jak jest pytanie, kim jesteś, to z reguły nie myślisz o tym, żeby powiedzieć to, co czujesz, co lubisz, tylko bardziej starasz się...
Aha, co robię i okej. Kim jestem z zawodu, na przykład, tak odnosząc to do naszego życia.
Albo jak jest pytanie, jak byś siebie opisał, to z reguły ludzie opisują swoje, nie wiem, osiągnięcia takie bardziej w kierunku finansowym i majątkowym. Oni się skłaniają do takich liczb i tak dalej. Jestem doktorem tam czegoś, mam tyle prac na swoim koncie i tak dalej, wyleczyłem tyle ludzi, a nikt nie powie, kurde, no nie wiem, lubię naleśniki z brzoskwiniami, wiesz o co mi chodzi.
Bo ludzie chyba...
Że wszyscy starają się, nie wiem, chwalić.
Bo wtedy
nie?
Właśnie...
Myślą, że wychodzą na lepsze.
Chcesz się postawić w tej wyższej, powiedzmy, pozycji. Tak mi się wydaje przynajmniej, że jak masz jakąś, jesteś prawnikiem, no to jestem prawnikiem, wiesz, coś.
A zobacz, jakie by było fajne, gdy spotykasz jakąś nową osobę i pytasz się jej, kim jesteś, albo weź mi opisz siebie, gdyby nie mówili, jestem doktorem, tylko by mówili, lubię, nie wiem, poranne spacery po łące. To zobacz, jak w ogóle, wydaje mi się, że ten moment poznania by był o wiele lepszy, ciekawszy.
Też mi się wydaje,
takie przedstawianie.
Nie postrzegałbyś tej osoby przez pryzmat tego, czym ona się zajmuje. Bo jeśli na przykład myślisz o kimś, że ktoś jest na przykład policjantem, no to widzisz pewien stereotyp policjanta, nie? Tak mi się wydaje. Jeśli ktoś mówi, że jest prawnikiem, no to widzisz to, że on na pewno dużo zarabia, ma dobre poczucie własnej wartości.
Dobre pożycie.
Ale jak mówimy, trochę nawiążę teraz do Małego Księcia, dobra? Albo nie, zostanę przy tym konstrukcyjnym.
Kurde! I teraz wszyscy, kurde.
Małe Książę? Nie, wiesz co, z Małego Księcia to mi się tylko kojarzy to, że tam fajnie było przedstawiona sprawa, że jeśli kogoś poznajesz, to chyba było na przykładzie lisa, że ten mały książę spotkał lisa i to był dla niego zwykły lis. I wiesz, mógł go pisać, że on jest tam jakiś tam rudy, farbowany. Kiedyś ktoś mi powiedział, kocie, w pracy, nie? Tak jeszcze napomnę, a ja mówię, lepsze koty niż farbowane lisy. No dobra, ale ten lis jest taki szary tam jakiś. A jeśli już kogoś poznasz, to on już nie przestaje być dla ciebie tylko lisem, tylko powiedzmy chodzić na czterech nogach chodzi i tak dalej, tylko już jest kimś więcej. Ja to trochę słabo wytłumaczyłem, ale
w sensie tam chyba było coś takiego, że on jest takim samym lisem jak wszystkie
innych lisów. Tak,
no właśnie.
O to mi chodziło i to mi się w Małym Księciu zawsze podobało. Dobra, a jeśli mówimy o tym, czemu ludzie przedstawiają się tak, ile zarabiają, jaki jest ich status społeczny, chyba to mi się wydaje, że to jest ważne, bo moim zdaniem nasz świat jest zbudowany na konsumpcjonizmie. I po prostu z tego to wynika, że pieniądz jest trochę taką... jest, nie powinien być celem samym w sobie, ale często jest. Mhm. Przytoczę taką rozmowę, którą odbyłem z moim znajomym z technikum, na początku technikum. Mhm. Wiadomo, jest się młodym, młody wtedy i tak dalej, ma się cały świat przed sobą. I zaczepił mnie na korytarzu i słyszał chyba jakąś rozmowę na temat życia z moim kolegą. Ale to taki był, wiesz, bardziej znajomy niż mój kolega, ten gość, który mnie o to zapytał.
Ja go w ogóle nie znam, nie wiem, kto to był.
Słuchaj, Czarek. Aha. Nie spodziewałeś się na tego. I on do mnie podchodzi i pyta: słuchaj, Kasper, a według ciebie to jaki jest w ogóle sens życia?
Serio, tak zrobił?
No.
O kurde.
A ja
w sensie się ogólnie to jest ciekawe, bo my wiemy, jak on wyglądał.
No.
A no, no nieważne.
No, bo to jest taki, w sensie, no, jest ciekawy żart, wiesz. I on mnie zapytał właśnie o to. Ja tak się zastanowiłem chwilę i powiedziałem, że w sumie to żyjemy tylko sekundę na tym świecie w porównaniu do tego całego multiversum. I że tak naprawdę to powinniśmy, wiesz, takie miałem wtedy podejście, że korzystać z tego życia, wycisnąć z niego jak najwięcej, że jesteśmy w szkole po to, żeby nauczyć się, jak zarabiać pieniądze, a potem, żeby jak te pieniądze wydawać. A on wtedy do mnie, wtedy mi powiedział: aha, czyli konsumpcjonizm. I on to tak rzucił, tak mimochodem trochę, tak trochę żartobliwie, ale strasznie mi to zapadło w pamięć.
No.
I strasznie to wyryło mi się w głowie, że jeśli ktoś mnie zapytał o sens życia, to ja powiedziałem konsumpcjonizm.
I masz w głowie tego Czarka, jak mówi konsumpcjonizm.
No mam! Uwierz mi, że mam! Widzę tę scenę, widzę, gdzie staliśmy i sobie to przypominam i to jest takie smutne. Konsumpcjonizm. Że ktoś zapytał mnie o sens życia, a ja odpowiedziałem tylko innymi słowami. Konsumpcjonizm. Że sprowadzamy swoje życie. Ale czemu tak jest? Bo taka jest chyba kultura trochę zachodu. Bo taki styl życia się opiera. Obiera.
Kurde, ja teraz nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie, ale tutaj rzucę kolejnym przykładem, który zaczerpnę sobie z Ricka Mortiego, gdzie Rickowi nawalił napęd w statku.
Tak.
Przenieśli się do tego napędu tam w środku, w którym był mikroświat. W tym mikroświecie był pełno, wiesz, cała ludność,
o co chodzi, no?
I dał tej ludności narzędzie, dzięki którym oni wytwarzali sobie energię, ale większość z tej energii szła do jego akumulatora tam,
no,
nie?
No.
A znowu ta cywilizacja, którą on wymyślił, stworzyła kolejną cywilizację, która im dawała energię.
Dokładnie.
I do czego dążę?
Nie, właśnie nie wiem, ale fajnie, że to przypomniałeś, bo to było bardzo ciekawe. Nieważne. No, to było fajne, bo to było multiversum.
W sensie, właśnie już wiem, do czego dążę. Bo oni tam właśnie sobie mówili o tym, że to jest taki system wymiany, że wiesz, coś robisz i coś w zamian za to dostajesz. No. Więc tutaj też tak to działa. No niestety.
No w sumie, słuchaj, bo ta cywilizacja no jednak nie zbudowała się z niczego. To, że mam teraz internet i prąd, wiesz, ktoś na to pracował. I może moim trochę obowiązkiem jest ten pieniądz.
I też,
wiesz.
Mam kolejny przykład z Ricka i Mortiego, jak była taka planeta, która się oczyszczała.
Tak.
I tam pod koniec, jak już doszło do zabicia tych głównych ziomków, którzy prowadzili to oczyszczenie, to tamci, co zostali, nagle zaczęli się...
Myślisz, tak samo jak tamci.
Rick im powiedział, żeby wymyślili sobie jakiś tam sposób, w sensie, że ktoś mówi: ja mogę tam piec chleb.
No.
Nie?
Tak. Ktoś mówił: ja mogę piec chleb, a ktoś mówił: dobra, to ja mogę zajmować się waszymi dziećmi. Okej, a ktoś powiedział: okej, ale kto będzie...
Zajmować
nadzorowaniem tego, kto ile jedzenia powinien dostać za jakąś funkcję. I ktoś powiedział: no dobra, ale wtedy za ten nadzór to ja też powinienem dostawać jakąś część chleba.
No i właśnie tu o to mi chodziło, że na tym prostym przykładzie możemy właśnie zobrazować to, jak... Czemu teraz tak jest? No bo jednak jakbyśmy się nigdy nie wymieniali, niczego się nie dorobili,
to
życie byłoby bardzo równe i byśmy nie mieli nic.
To byśmy żyli tak samo teraz, tak samo jak ci goście, którzy żyją bez prądu i jeżdżą tymi karocami, Amisze. Byśmy żyli jak oni, no.
Jak ktoś jest Amiszem, to przepraszam.
Nie pozdrawiam. Ja
No i wydaje mi się, że mimo, że jest to dosyć niesprawiedliwe, ale no wydaje mi się, że ten to zarabianie...
Jesteś tylko... Ja miałem z moim byłym kolegą z pracy takiego rolling joke'a, że jesteś tylko małym trybikiem tej ogromnej firmie. Ty to wiesz, jest 30 czeka na twoje miejsce tak naprawdę w świecie, nie? Że tak naprawdę dla świata nie znaczysz tak niewiele. No, a słuchaj, odbiegając od tego konsumpcjonizmu, chciałbym coś polecić. Postawę człowieka, który jest całkowitą przeciwie... Całkowity... Który swoją postawą był całkowicie przeciwny konsumpcjonizmu, że postanowił się sprzeciwić temu systemowi i to jest gość, który naprawdę był dla mnie natchnieniem. Mogę chyba tak powiedzieć.
Chodzi tutaj... Wojciech Cejrowski.
Wojciecha to też szanuj. Chodzi tutaj o film.
A to filmy, dobra.
To był film, ale oparty na książce, opartej na życiu, serialu. Opartej na serialu, opartej na życiu prawdziwego człowieka. No. Czyli to po prostu był film na podstawie książki, która opowiadała o gościu, który przeżył coś. Okej. Okay. I ten gość nazywał się Christopher Johnson Mac. Gordens chyba? Coś takiego. No, film nazywał
nie,
się.
Nie kojarzę, no.
Film nazywał się Wszystko za życie na Netflixie. No. I opowiadał o gościu, który w 1990 roku skończył studia. Żył w idealnej. Wiadomo, każda rodzina miała tam jakieś swoje problemy i ta też, które ukazały się dopiero potem, ale na pierwszy rzut oka żył w idealnej amerykańskiej rodzinie. Miał odłożone pieniądze na studia. Nie, sorry, skończył studia. No. Skończył studia, miał jakąś tam kasę, miał znaleźć pracę. Studiował chyba prawo albo jakieś coś takiego. I miał odłożone 24 koła na to. I kiedy skończył te studia, postanowił rzucić to wszystko. I
wyjechać w Bieszczady. Kolokwialnie
mówiąc, wyjechać w Bieszczady. Bo, bo sprzeciwił się, jakby jego postawa charakteryzowała się tym, że sprzeciwił się amerykańskiemu kapitalizmowi. I wziął swój stary samochód, który był sprawny.
No.
I wyjechał, po prostu wyjechał. Wpłacił wszystkie pieniądze, które miał odłożone na coś, chyba tam na pracę, czy na jakieś statki jego firmy, 24 tysiące dolarów, nie wiem, czemu to akurat zanotowałem,
no.
Ale wpłacił to i postanowił, że będzie podróżował. I podróżował przez paręnaście miesięcy, nawet chyba sobie wymyślił swoje imię i nazwisko, był po prostu taki zafascynowany tym. I naprawdę miał wiele przygód, po drodze trochę dorabiał, ale to był taki i podróżował głównie z autostopem. I po prostu, ale o co mi tutaj chodzi, że to był gość, który postanowił się odciąć od tego wszystkiego i żyć po swojemu trochę. I dlatego to mnie tak zainspirowało, że nie chciał już być w tym szablonie i tak dalej, wiesz. Miał niby wszystko wszystko miał ułożone,
tak.
Ale postanowił to wszystko rzucić i zobaczyć świat, ugryźć go, ugryźć go na własną rękę.
Tutaj co bym chciał, nie wiem,
czy tylko. Się... No, bo... Historia kończy się trochę tragicznie, bo po pewnym czasie podróży postanowił zaatakować Alaskę i nie był do tego po prostu przygotowany. I po jakimś czasie życia tam po prostu umarł z wycieńczenia. Nie miał co jeść. Nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. Po prostu. No,
zdech z głodu.
Zdech z głodu. Zgon nastąpił. Szybki i po jakimś czasie ludzie odnaleźli jego ciało i notatki z tych wszystkich podróży. Tylko właśnie, no nie wiem, czy ja dobrze to opowiedziałem, bo chodzi mi tutaj o człowieka, który...
Ale no, zarys mamy na pewno dobry,
lekko
mi się
ducha
wydaje.
Ducha niesamowitego, tak? Tylko on, widzisz, nie był takim lekko duchem, że a, jadę sobie coś tam, nie? Bo mi się to nie podoba. Nie, po prostu, bo już miał dość tego życia w takiej jakby złotej klatce. O to mi chodzi, że każda klatka jest złota. Że nawet złota klatka jest po prostu klatką. No i to jest inspirująca historia i każdemu polecam serdecznie.
Co ja chciałem tu dodać?
Wszystko za życie. No.
Że na pewno jest tak, tą historię, którą przytoczyłeś, to na pewno jest to taki sposób życia i bycia, którego się trochę boimy, ale którego byśmy chcieli. Chcieli albo chcieli spróbować. Nie wydaje ci się tak? że
zapakować
czasem smoothie. Ty sam sobie tak myślisz, kurde, no
oj, tak,
wiesz, ja jest ciężko, może bym spróbował czegoś innego, ale jednak brak ci trochę tej odwagi, boisz się po prostu tego spróbować, bo może się okazać, że nie wiem, zrobisz coś szalonego i nagle to się skończy i zobaczysz, że nie masz pieniędzy, nie masz nic, nie masz domu, nie wiesz, gdzie jesteś. W sensie, że na takie posunięcie trzeba mieć jednak dosyć odwagi i trzeba być takim konsekwentnym i twardym typem.
Mnóstwo odwagi, tak. Tylko mnóstwo odwagi, tylko widzisz, mówisz, że bałbyś się braku pieniędzy. A w tej postawie tego gościa chodziło o to, że on po prostu nie martwił się tak niesamowicie, jak my to robimy zazwyczaj do przodu.
Właśnie ja chciałem powiedzieć,
nie planował tak niesamowicie na lata do przodu tego, co będziemy robić, tylko
tak, tak.
Wiesz, on jakiś tam łapał fuchy w drodze, trochę podrobił, jechał dalej, coś zwiedził. No Stany, wiesz, masz co zwiedzać, nie? W sumie.
Bo ja chciałem właśnie powiedzieć o tym, że my większość z nas, albo też często właśnie wybiegamy sporo naprzód, że już sobie planujemy tam, a za tyle lat to sobie kupię taki samochód, albo za tyle lat uzbieram już tyle pieniędzy, że będzie mnie stać na nowy samochód, albo często martwimy się o pieniądze, albo czekamy powiedzmy na tą wypłatę, albo ciągle, wiesz, przeliczamy te pieniądze, tak. A czy mi starczy tu, a czy mi starczy, albo ile jest rodzin, które właśnie żyją od wypłaty do wypłaty i liczą każdy grosz i tak naprawdę no, od tych pieniędzy zależy ich życie. I to jest trochę smutne, nie, że,
niestety,
że tak dużo ludzi, wiesz,
żyje w biedzie.
Że ten pieniądz aż tak nimi włada, nie?
To już, nawet nie mówię, już nawet nie mówię o naszym kraju, ale po prostu tak globalnie, że tyle ludzi żyje w ubóstwie i tyle jedzenia się marnuje dziennie, że no nie wiem, czy można było wszystkich wyżywić za to jedzenie, które się marnuje? No podejrzewam, że sporą część.
Znaczy, no, ja na przykład idąc do sklepu często patrzę na datę ważności niektórych produktów i patrzę na ilość tych produktów i widzę, że ta data jest na przykład kilka dni i sobie myślę, Boże, przecież nikt nie zdoła tego kupić przez tyle dni i to przecież się zmarnuje, zostanie wyrzucone i po prostu jestem przerażony czasem tym faktem, ile to tego jedzenia jest.
Tylko widzisz, też tak nie możemy o tym myśleć aż tak skrajnie, bo jak kiedyś ktoś powiedział, że wody tak naprawdę na świecie wystarczyłoby na wszystkich, tylko po prostu ona nie jest równo rozdysponowana jakby na świecie. I tak samo w sumie jest no z jedzeniem, tak? Na przykład no, w Europie nie panuje już od paru set lat głód i to nie jest nasz problem, no ale w innych częściach świata niestety jeszcze się z tym tak nie uporano.
Wiesz, taki mam tutaj wykres, ile wody potrzeba do produkcji 1 kg żywności. I na pierwszym miejscu jest pomidor, który potrzebuje 215 litrów, żeby dać 1 kg.
A pewnie mięso siebie. Jest na ostatnim.
A mięso jest na ostatnim i jest tam wołowina. I żeby był kilogram wołowiny, tak, potrzeba 15 tysięcy litrów.
15 tysięcy litrów?
Na 1 kg wołowiny, a na pomidorka 200 litrów. Więc zobacz, ile to jest. To jest wow.
To jest niesamowite.
A żeby było jajko na przykład, to 4000 litrów wody. Ale tu fajnie pokazuje, że po prostu owoce i warzywa potrzebują bardzo mało ilości wody, żeby dać siebie dużo, a znowu zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego potrzebują bardzo dużo ilości wody.
No bo te zwierzęta też muszą coś pić, też muszą coś jeść i
potem są brutalnie zabijane.
I potem są... Widziałeś kiedyś taki film o brutalnie zabijanych zwierzętach?
Ja widziałem taką...
taką kompilację.
Co to było?
Ja widziałem jeszcze...
Że były takie kurczaki i tam w ogóle one były zgniatane.
Tak,
i
że tam było, nie wiem, na... Że kurczak stał koło kurczaka tak blisko, że one nie mogły ruszać tymi głowami. No, albo że, na przykład, że...
Że były jakieś, nietraktowane jak
istoty. Jak zwierzęta. No. Jak chodzące...
Jak przedmiot po prostu.
Pojemniki z mięsem. Dokładnie. Że na przykład kurczaki tam już nie miały tak dostępu do światła, że zaczęło im zanikać ubarwienie, że one były ślepe. No jak tak kurwa można robić, nie? To jest niesamowite.
To jest niesamowite. Ogólnie mieliśmy pomysł na taką serię podcastów o treści kurwa, to jest niesamowite.
No, to jest dobry pomysł.
To jest niesamowite. No. Tylko...
Ale widzisz, bo bardziej chyba mieliśmy na myśli takie rzeczy typu jakieś niesamowity jest wszechświat. Takie niesamowite, wiesz, negatywne też?
Też. Myślę, że tak. Można, nie? Albo kontrowersyjne trochę.
Kontrowersyjne, no.
Masz jeszcze jakiś temat? Bo w sumie to jest bardziej taki luźny odcinek, nie? Bo W sumie zawsze przed odcinkiem możemy wam to powiedzieć, że obieramy sobie jakiś pewien scenariusz albo mówimy sobie, a w tym odcinku będziemy strzelać jakimiś luźnymi tematami, przemyśleniami, a też czasem jest tak, że sobie zakładamy, że powiemy albo będziemy opowiadać tylko o jednym temacie i teraz zauważyłem, że
nic nie,
nie wychodzi to tak nie, w ogóle.
Ja miałem przygotowane 3 kartki i nagrywamy drugi podcast, dopiero jedną zużyłem.
No, w ogóle nie zużyliśmy tych tematów, do których się przygotowaliśmy.
Ale to dobrze, bo tak to chyba wychodzi najlepiej. Tak mi się wydaje.
To też jest dosyć ciekawe, że jesteś tak w stanie na poczekaniu coś nagle wymyślić, o czym wcześniej nie myślałeś, nie? Że niby do czegoś się przygotowujesz i niby masz o tym powiedzieć, a nagle coś ci się pojawia innego w głowie i z tego się wysnuwa pełno innych różnych tematów. To jest...
Tu trochę...
Kurwa, to jest niesamowite.
To jest niesamowite. Nie, to trochę zafascynuje ci, bo to chyba zależy od rozmówcy, że jeśli z kimś ci się dobrze rozmawia, to...
Możliwe.
To tak sobie trochę dopowiadasz, ale trochę jednak masz inne zdanie. A na przykład jakbyś miał rozmawiać z kimś, z którym tak nie łapiesz dobrego języka, no to ta rozmowa nie byłaby taka naturalna, to po pierwsze. Mhm. I po drugie taka wnosząca coś może. Wiesz, jakieś przemyślenie, coś tam. Jakiś żart, jakiś luz.
I też jak jesteśmy już przy nas i przy podcaście, to zastanawiałem się, jaki format tego podcastu króluje albo jest najbardziej popularny na świecie.
Zrobiłem zadanie domowe.
O, to i bardzo się cieszę.
I słuchałem ostatnio 8 godzin pracy.
O kurde.
Borysa i Roka.
No. I co o nich myślisz?
I myślę, że po pierwsze fajne jest to, że jeden temat tam się ciągnie tak długo.
Tak, to też mi się bardzo podoba. Super.
Po drugie, oni mają zazwyczaj, no nie zawsze, ale zazwyczaj mają inne zdanie, więc to się
tak,
taka
to jest
polemika,
fajny kontrast.
Tam, polemika tam wychodzi. Ale z minusem, który założyłem po tam powiedzmy trzecim czy czwartym podcaście, to jest to, że ja nie lubię słuchać Borysa. Że on mi się wydaje, że on tak trochę mówi jak nauczyciel. Tak?
Bo też często właśnie w komentarzach ludzie piszą i bardziej go tak nie lubią, że on zawsze niby jest taki, że się wywyższa i tak dalej, nie? I on też w jednym właśnie podcaście o tym mówił, że tak wcale nie jest. Że ja też tak miałem zawsze takie wrażenie, że on bardziej nad tego Roka stara się, wiesz, taki
wymądrzyć się trochę.
Wymądrzyć, no, ale no, tak nie jest. Po prostu on mówi, nie? I tyle.
Kurde, tak, to jest chyba jego sposób mówienia. Mi się to bardzo kojarzy z takim nauczycielem. To jest taki nauczyciel, który ma wykład, ma coś do powiedzenia i leci. I rzeczywiście trochę tak może nie okazuje szacunku temu Rokowi przez to. Bo też zauważ, że oni są bardzo skrajnymi osobami tak naprawdę, bo Rok jest bardziej ekstrawertyczny. Tak mi się wydaje. I taki uczuciowy, bym powiedział. Tak. On lubi jakieś tematy odwoływać do swojego życia.
Tak, właśnie. To samo chciałem powiedzieć. A właśnie...
A Borys jest taki zadaniowy. Mhm. Że mówi coś i...
No, taki no...
To jest spoko, tylko tak... On wygłasza swoje zdanie, ale ja się nie do końca z tym zgadzam, a to leci, to tak jest...
W sensie między nimi dwoma jest fajny kontrast, ale też między ich podcastem, a na przykład podcastem o nazwie Dwóch Typów Podcast też jest kontrast, bo zobacz, oni są bardziej tacy, też wiadomo, mają jakieś poczucie humoru, sobie żartują, ale bardziej starają się takie informacje przekazać jakieś, a tych Dwóch Typów Podcast to bardziej taki, to jest bardziej nastawione na rozrywkę, a nie, wiesz, takie poważne tematy.
No, to jest...
Właśnie o to tu mi chodzi, wiesz, co jest bardziej...
Co się lepiej słucha?
Co jest lepsze?
Kurde.
I w jakim kierunku na przykład nasz podcast
powinien iść?
Był na początku jakby, jak my sobie wyobrażaliśmy przed tym, jak to nagrywaliśmy, w jakim kierunku ma iść ten podcast, jaki jest teraz i jak sobie go wyobrażamy, w jakim kierunku pójdziemy i też jakie tobie się na przykład podobają formy tego podcastu.
Ja ogólnie słucham 3 podcastów w sumie. No, z Gonciarzem to 4, ale Gonciarz nie nagrywa specjalnie.
No, oni chyba tylko 3 odcinki nagrali, też liczyłem, że będzie trochę więcej, ale no, niestety.
I tak jakbym, i tak, Imforderabilia
też tak słucham.
Borysa i Roka, Paciorka są. Dwóch Typów Podcast i Gonciarz. No. I jeśli ktoś by miał zapytać mnie, jaki jest mój ulubiony, to powiedziałbym, że Paciorek właśnie. Ale przez to właśnie chyba, że Paciorek jest taki, on jest taki crazy, taki, wiesz, on jest taki wygadany.
No to samo widać na przykład w Lekkostronniczym, że Włodek jest taki spokojny i w ogóle, a ten...
Włodek. Karol.
No, ja właśnie mam ciągle w głowie Paciorek, ale tak Karol to w ogóle zapominam, że on tak ma na imię, że on właśnie próbuje to tak wszystko przełamać i tam różne takie śmieszne rzeczy to próbuje wtrącać.
To jest fajne i kurde, przez to może jego energię, dlatego tak mi się dobrze słucha tych podcastów i też dlatego, że on cały czas nagrywa z kimś innym, nie?
Bo
więc
właśnie,
inna energia jest.
Jest inny format, bo no, tak naprawdę tam no jest ciągle dwóch tych samych ludzi, a tutaj jest ciągle ten sam prowadzący, ale... Mhm. Ten drugi człowiek ciągle się zmienia, bo to jest jakiś inny gość no i ciągle właśnie się przewijają inne tematy, nie?
Może, dlatego,
może to jest...
No, może jest dlatego ciekawe. To jest takie fajne. Fajne.
O, nie.
Temat tego podcastu, fajny podcast. Super.
Bardzo normalny, fajny podcast.
I coś chciałem dopowiedzieć i zapomniałem.
No wiesz, ty...
w jakim kierunku chciałbym, żeby poszedł nasz podcast? No.
Widzisz, ja też zapomniałem o tym. Zadałem pytanie i coś pogadaliśmy nie na temat i...
Typowo. Jak zwykle nie, albo podcast nie na temat. W jakim kierunku chciałbym, żeby to poszło?
Bo ja na przykład bym widział to w takie pół na pół. Coś takiego.
Pół na pół. Ale ja na przykład bym może chciał, żeby jeden odcinek był borysowy i rockowy. W sensie jeden temat. A jeden śmieszkowy. Tylko znowu mam ten problem, że jak ja się przygotuję na jakiś temat i mam te notatki, to tak nienaturalnie mi to trochę wychodzi, już to zauważyłem, że na przykład w piątym podcaście to tak nie jestem specjalnie zadowolony z tego, jak to tam wyszło, ale widzisz, może po prostu jakoś powinienem inaczej redagować te informacje, żeby to by nie była napisana treść, tylko jakieś jedno słowo, drugie słowo, jakieś zdanie.
Czytasz całą stronę z Wikipedii.
Jo, i lecę, kurwa. I lecę i mam telefonik odpaloną Wikipedię i napieprzam. No właśnie, bo po co czytanie Wikipedii? Nie?
To, no co, widzisz, co to u mnie daje? To działa trochę inaczej, bo dzięki temu, że sobie napiszę te tematy albo się do tego przygotuję, to nie czytam nigdy całego tego, co napisałem, tylko to, na co spojrzę, tam wyłapię jakieś słówki i nagle sobie przypominam.
Właśnie,
dzięki
chodzi,
temu
no, to jest super.
Nie zapominam tego, co chciałem przekazać i co było dla mnie ważne, bo niestety mam słabą pamięć i gdybym sobie tego nie zapisał, to bym po prostu tego zapomniał i powiedział kompletnie co innego. I też co jest ciekawe, może nie ciekawe, właśnie z tą słabą pamięcią, że jak na przykład moja dziewczyna sobie te podcasty słucha tam już... Bo ona zazwyczaj nie słucha tego w momencie, jak my to nagramy, tylko dopiero jak to się ukaże, to ona zawsze mi mówi, a w tym podcaście o czymś tam gadaliście? Ja mówię, ale w który to był odcinek? A ona mówi, no tamten, co coś tam było jeszcze. A ja mówię, że kompletnie tego nie pamiętam.
No ale uwierz mi, ja też.
I ona się dziwi, jak możesz tego nie pamiętać, jak wy tak mało nagrywacie i w ogóle jak?
No ja też nie tak wiem. Słuchaj, dzisiaj puściłeś piątkę i ja tak odparam i sobie myślę, rzuciłeś temat i sobie myślę, o czym to kurwa było? Co tam? O co tu chodzi w ogóle? I dopiero jak odparam i... Aha, dobra. To
teoretycznie nie było aż tak dawno temu, ale jednak...
No, nic mi nie świta. Nawet poprzedni to tak coś tam, coś o kobietach chyba. Ale tak jakbym miał ci streścić, to nie wiem o czym.
Dobrze, śmiesznie było, ale...
Czas na poważne tematy.
Czas na poważne tematy, które dopiero usłyszycie w kolejnym podcaście, bo kończy mi się pamięć na laptopie i musimy kończyć.
Tak?
Ty żartowałem.
Trzeba rozciągnąć trochę tę treść na inne dni i dodać więcej reklam.
Wiecie, no nie możemy wam tak dużo dawać, bo się przejecie.
No trzeba zawsze zostawiać lekki niedosyt, jak to mówiła moja.
Tu by się przydała jakaś fajna historia. I tak w połowie ją zakończyć. To by było bardzo chamskie.
Uwielbiam, jak ty mówisz. Wymyśl jakąś fajną historię. Na poczekaj.
Słuchaj, a pamiętasz jak... Koniec.
No dobra, ale trochę za szybko.
Dobra, to... Nie było tego.
Dobra, dogramy to?
Nie.
Aha. O Jezu, nie.
Nie no, lecimy cały czas, no. Dobra, nie ma historii.
Dobra, nie ma historii.